ostatnio, kiedy byłem u Was, to mówiłem na temat, pewnie nie pamiętacie, ale przypomnę. Nauczyciel czy ojciec? Nauczycieli macie wielu, jednak ojców niewielu. Pamiętam to kazanie. Bardzo go też zresztą przeżyłem, ponieważ to było też coś, co się działo i w naszym zborze. Ponieważ wiecie, nauczycieli w Kościele jest dostatek. Naprawdę. Jest ich dosyć. Ludzi, najwięcej ludzi w Kościele obdarowanych darami Ducha Świętego, to dar napominania ma prawie każdy. To też bardzo popularny dar w Kościele. No też dzięki Bogu, bo przecież jesteśmy w końcu zielonoszątkowcami. I też mamy wielu nauczycieli, jednak ojców, naprawdę jest niewielu. A to, co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, to, że wszyscy potrzebujemy zachęty. Zachęcać się. Byliśmy mamy takie spotkania liderskie u nas. Stanowiliśmy, wcześniej one były bardzo rzadko, raz na kwartał, raz na pół roku czasami. W zależności od tego, co się miało dziać, to się tam gdzieś spotykaliśmy. Przez lata mieliśmy te spotkania liderskie w taki sposób, tak byłem nauczony zresztą też. Wiecie, że jak coś było do zrobienia, jakaś akcja, no to zbierało się wszystkich, rozdzielało się, mówiło się. No i tak się nauczyliśmy, że przychodziliśmy na spotkanie liderskie, siadaliśmy przy stołach i zawsze prawie było tak, że wyszedł ktoś ze łzami w oczach. Bo zawsze było coś do omówienia, jak nie służba uwielbienia, to kaznodziejstwo, to inne rzeczy. I zawsze ktoś był tak poruszony, to dzieci, to nauczyciele, szkółek. I zawsze gdzieś rozmawialiśmy o tym, co poprawić, co jest źle. No i oczywiście jak mówisz o kimś, że robi coś nie tak, trzeba to zrobić inaczej, to osoby bardzo wrażliwe, niektóre po prostu popłakały się, rozpłakały się i wychodziły. I zobaczyliśmy, że te nasze spotkania liderskie są po prostu beznadziejne. Beznadziejne i one powodują więcej zamieszania w zborze, jak czegoś dobrego. Ja mówię, musimy coś zmienić. Ale co? Prowadzić inaczej spotkania? Każdy chce rozmawiać, wiecie, o czymś tam. Szczególnie jeden brat o służbie drugiego brata. Bo to jak się mówi o cudzej, a nie o mojej, to znaczy, że moja lepsza, jego gorsza. I w końcu jeden z naszych braci, starszy diakon, mówi, zróbmy inaczej, zacznijmy się spotykać i zacznijmy się modlić. I od jakiegoś czasu spotykamy się i głównym celem naszym jest w gronie liderów, aby się modlić. Modlić się o siebie nawzajem. Pytamy też o to, co trzeba poprawić w niektórych służbach, ale to tylko w formie jednego zdania i dalej modlimy się o tych liderów i o jego służbę i o ich życie. I zajmuje nam to trochę czasu i ostatnio mieliśmy właśnie takie spotkanie, do którego przygotowywałem się też. I ten fragment, który chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, mówiłem nim w tygodniu też na naszym spotkaniu liderskim. Ono bardzo mnie dotknął ten fragment, ale zrozumiałem, że od jakiegoś czasu potrzebujemy bardzo zachęty. Zachęty. Jeszcze w ubiegłym roku bodajże, kiedy byłem na konferencji w Słupsku i tam pamiętam, jak miałem to słowo takie do Marty i do Tomka. Pocieszajcie mój lud, mówi Pan. Izajasz 40 rozdział, tam właśnie znajdziemy ten fragment. Jeżeli byście chcieli sobie otworzyć, to 40 rozdział, wiersz pierwszy. Pierwszy wiersz z tego rozdziału Izajasza. Jest napisane, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. To są prorocze słowa i w zasadzie do 44 rozdziału, gdybyśmy czytali ten fragment, to jest jeden wielki taki literacki poemat, i jest tutaj wiele różnych myśli, ale główne przesłanie tego fragmentu jest to, by pocieszać i pocieszać i pocieszać mój lud, mówi Pan. Wiecie, Bóg się napatrzył na niedolę swego ludu w Egipcie i widział ich utrudzone życie. I my czasami myślimy, że to utrudzone życie izraelskiego narodu w Egipcie to jest jakaś historia, coś, co nie dotyczy ciebie, mnie, to dotyczy tamtych ludzi. Wiecie, oni tam se żyli gdzieś w Egipcie. Ale Bóg, kiedy napatrzył się na ich niedolę, postanowił im pomóc. Postanowił ich wyprowadzić. Dać im nadzieję, natchnąć ich nadzieją. Zrobił to w taki sposób, że najprawdopodobniej nikt z nas, będąc takim przywódcą, jak dzisiaj może jesteśmy, będąc liderami w Kościele, nikt z nas nie wybrałby takiej formy pomocy, jaką wybrał Bóg dla narodu izraelskiego jako lider, bo mówię teraz o Panu Bogu, który jest liderem, który ich poprowadził jako ten, który szedł przed nimi. I wiecie, ta forma, którą Bóg wybrał, naprawdę jest dzisiaj dla wielu z nas byłaby niesamowicie kontrowersyjna. Bo kto z nas, chcąc komuś pomóc, wyprowadziłby go z ziemi, gdzie miał cebulę, czosnek, działkę, ogródka, kawałek, inne rzeczy, a nagle mówisz, ja ci pomogę i wyprowadzę cię na pustynię. Tam nie będzie wody, tam nie będzie nic, ale odpoczniesz. Pamiętacie, jak oni odpoczywali? Prawda? Kiedy nie mieli wody, to chwila tylko i już było narzekanie i pragnienie. Co to za odpocznienie? Kiedy idziesz jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, patrzysz, dzieci odlewają. Tu dzisiaj ktoś powiedział o wodzie na Bliskim Wschodzie, o wartości tej wody. To jest niesamowite. I nagle patrzysz, że dzieją się takie dziwne rzeczy. Ludzie może niektórzy z pragnienia już nie mogą wytrzymać. A ty mówisz, no ale ja was wyprowadziłem, żeby wam pomóc. Prawdopodobnie nikt nie zdobyłby się jako człowiek, jako lider, tak po ludzku, na taką wędrówkę. Oczywiście zupełnie inaczej wyglądała później, kiedy Bóg przeprowadził przez Jordan i ziemia obiecana, Kanaan. To już jest zupełnie coś innego. Ale i do tego ludzie też nie byli jakby do końca przekonani. Ponieważ te Boże sposoby działania czasami są zupełnie inne jak Twoje i moje. My byśmy często nie wybrali takich form pomocy dla ludzi. Jednak Bóg w łasce swojej, w miłosierdziu swoim chce przemawiać też do nas, pokazując nam, że On jest Bogiem cudów, że nawet z niczego, jak Paweł mówi, powołuje do bytu to, czego nie ma. My tego nie potrafimy, a On potrafi powołać to, czego nie ma, do bytu. Nie było wody, On potrafił wydobyć wodę. Nie było liderów, potrafił wywieźć liderów. Pamiętacie, Mojżesz był tylko jednym liderem, a później nagle było ich nad dziesiątkami, setkami, tysiącami. Jak się rozmnożyli się, nie wiadomo kiedy liderzy. To jest czasami kwestia spojrzenia. I tutaj w tym fragmencie oczywiście to jest taki mesjanistyczny, proroczy fragment dotyczący zbawienia ludzkości, ale też Bóg, kiedy napatrzył się na trud życia, mówi te słowa, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Pan. Pocieszenie, którego my dzisiaj jako liderzy potrzebujemy. Ja na naszym spotkaniu liderskim powiedziałem wszystkim, że słuchajcie, jesteśmy zbyt skromni, jeśli chodzi o to pocieszanie. Byliśmy wychowani w zborach trochę, mówi się czasami tak w rodzinie, taki zimny chów. Kiedy ja wyjechałem do Morąga z Olsztyna, to było takie zasadzie, że tak, chcesz być pastorem? No, chcę. Ja miałem pragnienie służyć Bogu. Ja nigdy nie myślałem o tym, że będę pastorem. Miałem jakieś inne wyobrażenie na temat mojej służby. Najlepiej to chciałem prowadzić jakiś biznes i pomyślałem sobie, będę zarabiał pieniądze, ale przyniosę do kościoła tyle, żeby pastor mógł spokojnie zatrudnić kogoś na pełen etat, żeby ktoś zwiastował Ewangelię. Bo wiedziałem, że Ewangelia musi być głoszona, bo to jest najważniejsza rzecz. Głosić Ewangelię. I myślałem sobie, no ja tego nie mogę robić, to zarobię pieniądze, pastor kogoś zatrudni i ktoś, kto może, będzie to robił. Nigdy nie zrobiłem żadnego biznesu, ale Bóg sam powołał mnie do tego, żebym zaczął służyć. I wiecie, w tym zimnym chowie naszym, kiedy my wyjeżdżaliśmy z Olsztyna, to polegało to na tym, że jak pastor odkrył to powołanie, później tam powołał mnie tam na kierownika punktu misyjnego, pojechałem do Morąga, zacząłem jeździć do Morąga, a później w końcu któregoś dnia przeprowadziłem się z Olsztyna, pamiętam, przywieźli mnie do Maroga, zostawili nasze meble. No to bracie, wszystkiego dobrego, cześć, pojechał. No i tyle go widziałem. I wiecie, i całe lata pracy, służby, ile łez, to wam naprawdę nie powiem, ile różnych sytuacji. Ostatnio modliliśmy się w zborze na naszym liderskim zresztą spotkaniu o siostrę, która jest pedagogiem w szkole i miała takie zdarzenie, że uczennica przyszła do jej pokoju i z nożem i próbowała ją zaatakować. Wiecie, próbowała ją godzić tym nożem parę razy. I ona oczywiście jakoś tam krzyknęła, obroniła się, ktoś jakby odepchnęła ją i wybiegła z tego pokoju i zrobił się wielki rabat. Ta sprawa toczyła się do dzisiaj, dziewczyna trafiła do szpitala, obserwowano ją pod względem takiej choroby psychicznej, no ale trwało to kilka miesięcy i teraz wczoraj się modliliśmy, czy w piątek się modliliśmy na naszym spotkaniu, ona mówi, wróciła do szkoły, jakby nigdy nic, jest w klasie, a ta osoba, ta nauczycielka jest przerażona. Po prostu przerażona, ma taki strach, lęk, wiecie, nie wiem, bo ta dziewczyna się odgraża. Wiecie, ją zostawili w tej samej szkole, w tej samej klasie. W ogóle niesamowita historia. I ktoś powiedział, modlimy się o nią i ktoś mówi, wiecie, nikt z nas może nie rozumie jej, bo nikt z nas takiej sytuacji nie wie. Ale ja podniosłem rękę i mówię, ja ją rozumiem. Rozumiem. Kiedy byłem w Morągu, miałem takie zdarzenie, kiedy przyszedł człowiek z takim nożem, przystawił mi nóż do szyi. I wiecie, to był dramat. To był taki zimny chów, wiecie, gdzie wywieźli nas z Olsztyna, postawili w Morągu i teraz czekali, obserwowali, powiedzie im się czy nie. Jak się powiodło, znaczy jest od Boga. Jak mi się nie powiodło, to nie było od Boga. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, żeby taką formę pracy prowadzić. Wiecie, tak mało było tego zachęcania, tego pocieszania, tego wspierania, tej troski o liderów, o przyszłych liderów, o osoby. I dlatego też bardzo tego potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy tego. Wiecie, ja dzisiaj kiedy myślałem o obrazie, który pracujemy w szpitalu, jak pamiętam, i tak myślę sobie, jesteś gdzieś tam na oddziale, chodzisz pośród tych wszystkich ludzi i dzieją się różne rzeczy. Mimo woli, człowiek po prostu potrzebuje zachęty i pocieszenia. Czasami, żeby ktoś przyszedł, nawet nie wiem, może ordynator, i wiesz, położył rękę i powiedział, fajnie, cieszę się, jestem taki dumny, że jesteś, pracujesz w naszym szpitalu. A najczęściej to jest tak, że czemu tak mało? Nie mógłbyś więcej? Wiecie, to nie buduje ludzi, to nie zachęca. To jest po prostu do takim dobijaniu człowieka. Wiesz, i oczekiwaniem od czegoś więcej, on daje z siebie już tyle, ile może, a ciągle są te potrzeby. Więcej, więcej i więcej. I wiecie, ta nasza skromność w zachęcaniu się nawzajem powoduje, że wielu ludzi się wypala i zniechęca. Wiecie, naprawdę wielu ludzi jest zniechęconych. My dzisiaj na tym spotkaniu w Deski, gdy byliśmy, jeden z braci podszedł do mnie, kiedy modlili się o nas, i mówi, zaczął się modlić w tej modlitwie, mówi, Boże, dziękuję Ci, że postawiłeś tego człowieka na mojej drodze. Wiecie, rozpłakałem się, bo nagle po raz pierwszy w życiu zacząłem słyszeć to, że ktoś jest wdzięczny, że Bóg postawił moje życie na jego drodze, bo on dzisiaj jest zbawiony. Ma zbawioną żonę, ma zbawioną już jedną z córek, druga już jest blisko Pana, już też mógłby powiedzieć w zasadzie cały dom zbawiony. I nagle ktoś też w tej modlitwie zaczyna wyrażać to, że jest wdzięczny Bogu. Zaczyna Cię zachęcać, motywować. I podobny ten fragment, o którym chciałbym teraz powiedzieć, to jest Tymoteusza, 4 rozdział. I jest tutaj takich kilka myśli, na których chciałbym się skoncentrować. Mówię to nie tylko ze względu na brata Pawła, który podejmuje się służby czy liderowania, mówię do każdego z was. Bo tak naprawdę, słuchajcie, to my wszyscy jesteśmy tutaj liderami, bo każdy z nas ma jakąś rzecz do zrobienia. Każdy z nas. I musimy wziąć tą odpowiedzialność, wiecie, za zbór, za społeczność, za nasze życie, za życie naszych domów. Nie możemy uciekać od tej odpowiedzialności, jak widzimy to w społeczeństwie, czy też może odzwyczają się słowa świat, więc nie chcę go tutaj za bardzo używać. Ale wiecie, społeczeństwo pokazuje nam, że dzisiaj ludzie najchętniej to chcą umyć rączki i odsuwać tę odpowiedzialność od siebie. Ale tak naprawdę każdy z nas jest tutaj potrzebny, jest bardzo ważny. Potrzebny są twój wkład, twoje pieniądze są potrzebne. Potrzebne jest twoje serce, potrzebny jest twój kawałek twojego życia, twoje dłonie. Wszystko, co masz, jest potrzebne, by budować społeczność, budować Kościół, by jak najwięcej ludzi mogło przyjść do Pana Jezusa. I w 4 rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Tymoteusz, młody człowiek, urodził się w Listrze. Paweł podczas swoich wypraw misyjnych któregoś dnia natknął się na Tymoteusza. Polecili go inni ludzie. Tymoteusz był młodym człowiekiem, ale był bardzo gorliwy. Jego mama i babcia były Żydówkami, jego tata był Grekiem. Tymoteusz został też obrzezany przez apostoła Pawła i ludzie wydawali mu dobre świadectwo, wydali dobre świadectwo o Tymoteuszu. I dlatego też Tymoteuszem zaopiekował się apostoł Paweł, młody człowiek. Ale Paweł zwrócił swoją uwagę na niego i on go nawet w którymś momencie nazywa go swoim synem. Ale włożył wiele serca w jego życie. Później, jak wiecie, Tymoteusz został pastorem w Efezie. Młody człowiek. Ale Paweł nieustannie troszczył się o jego życie, bo on wiedział, że potrzebuje zachęty, że Tymoteusz potrzebuje zachęty. Potrzebuje słowa wsparcia, pocieszenia. Potrzebuje mieć, powiedzielibyśmy dzisiaj, potrzebował mieć plecy, które go tam gdzieś z tyłu wspierały. On potrzebował apostoła Pawła, który stawałby po jego stronie. I wiecie, Paweł w swojej trosce te podtytuły, które mamy w tych fragmentach Pisma Świętego, myślę, wiecie dobrze, że one czasami nie są trafne. One są podzielone, ich w oryginałach nie ma. To są dodatki. Czasami nie są w tym miejscu, w którym być powinny te podtytuły. Czasami w ogóle one odbiegają jakby od tej rzeczywistości danego fragmentu. Ale ktoś to tam zrobił tak, żeby nam było prościej, łatwiej. Mamy rozdział, mamy werset, mamy jeszcze nawet i podtytuł. I w tym podtytule jest życie osobiste i nauka Tymoteusza, sługi Bożego. Ale tak naprawdę to myślę, że tu powinno być słowo Pawła ku zachęcie dla sługi Bożego Tymoteusza. Byłoby to zupełnie chyba inaczej i lepiej by brzmiało w tym fragmencie. I ten 12 wiersz mówi tak. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Wiecie, gdyby Paweł zaczął, zobaczcie w jaki sposób on ujmuje pewną rzecz. To, czego brakuje nam w życiu, czego brakowało w moim życiu, od moich przywódców i liderów. Pamiętam kiedyś brata Plewińskiego, który przyjechał do nas, usługiwał w Morogu, całe lata temu jeszcze był prezbiterem okręgowym. I my siedzieliśmy przy stole i on wtedy tak jako prezbiter okręgowy otworzył się i też powiedział całą prawdę dotyczącą naszego życia. Przytulił mnie i powiedział: Andrzej, nie wierzyłem, że dasz sobie radę. Wiecie, ale kontakt z prezbiterami czasami był tak ograniczony. Wiecie, nawet się to nie odbywało do telefonu. Bo nawet po prostu czasami brakowało tak pomocy, wsparcia, popełnialiśmy wiele błędów. Czuliśmy się fatalnie. Nie jeden raz chcieliśmy zrezygnować. Ja kilka razy podejmowałem decyzję o tym, żeby wyjechać z Moronga. Po prostu to przerastało mnie. Kilka dni temu w jednym z domów też u nauczycielek w przedszkolu i one zaczęły dopiero pracę od tego roku. Pytam ich, jak wasza praca, jak wam idzie? A one, no szczerze, i tak już widzę, że jest i dobrze, i źle. I mówię do nich, no gdyby nie te dzieci, to byłoby super, co? No tak. Gdyby nie te dzieci w przedszkolu, byłaby w ogóle praca super. No i to tak często jest. Gdyby nie ci pacjenci, byłoby nieźle. Gdyby nie ci siostry i bracia w kościele, to w ogóle służba pastora jest naprawdę super. Więc potrzebujemy, i Paweł mówi tutaj w tym, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem. I teraz zobacz, gdyby Paweł zaczął te słowa od drugiej strony, gdyby powiedział: Tymoteuszu, bądź wzorem dla wierzących. Wystarczy czasami pomyśleć i odwrócić zdanie, albo odwrócić coś, co się chce powiedzieć. Wyobraźcie sobie, gdyby Paweł zaczął tymi słowami. Bądź wzorem dla wierzących. Ileż to razy ja słyszałem w moim życiu. Uwierzcie mi. Ty, pastor, jak mogłeś to zrobić? Wiecie, wzrastałem w takim zimnym chowie, że wydawało mi się, że od pastora, oczywiście, że od nas wymaga się więcej, ale czasami zapomina się o tym, że pastor jest też po prostu człowiekiem. Tak. Ręce mogą mu się złamać. Do lekarza musi czasami pójść. Już nie wspomnę o stomatologu. Pastorzy też chodzą do stomatologa, zęby im się psują. Jeszcze jak? Bardziej jak wszystkim innym, bo często zaciskają zęby. Więc gdyby Paweł odwrócił, to okazałoby się, że z tego fragmentu zamiast zachęta postawiony jest od razu jeden szczebel wyżej. Bądź kimś, kto będzie patrzył na ciebie i będą brać z ciebie przykład. Wiesz, on młody człowiek, może nie radził sobie z wieloma rzeczami, może widział słabości swojego życia, może nie jeden raz w swoim życiu powiedział, każdy tylko nie ja. Każdy inny zrobiłby to lepiej ode mnie. Ileż razy ja tak myślałem. Często mówiłem, nawet moja żona to słyszała, któregoś dnia zaczęła zwracać mi uwagę i mówi, nie mów tak o sobie. A ja myślałem, jestem jednym z najgorszych pastorów w okręgu. Tak myślałem o sobie. Miałem mnóstwo kompleksów. I człowiek zaczyna mówić i zaczyna wierzyć, ale dopiero kiedy słyszysz, ktoś przychodzi, zaczyna doceniać swoje życie i ktoś powie ci, to było fajne nauczanie, to było dobre kazanie, pierwszy raz to słyszałem. Wiesz, to zaczyna nas motywować i budować. Dlatego też Paweł, zobaczcie, odwracając to, on mówi świadomie, myślę bardzo świadomie, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Tymoteuszu, niezależnie od wszystkiego, to ja chcę ci powiedzieć, nikt nie może cię lekceważyć. Sam siebie nie możesz lekceważyć. Ale też i inni. Niech cię nie lekceważą. Myślę sobie, bo patrząc na ten tytuł, to można by życie osobiste i nauka Tymoteusza, to można by wyciągnąć wniosek, że Tymoteusz jest na tyle zarozumiały, że przychodzi do zboru, tak jak ja do was, i mówi, no słuchajcie, Paweł powiedział, żeby nikt z was mnie nie lekceważył. W tym fragmencie on używa też takiego określenia, pilnuj czytania. Wierzę, że Paweł miał wiele napisanych kazań i treści do zborów. I mówi, pilnuj czytania, pilnuj czytania. My wiemy, że jest wiele listów apostoła Pawła, a te, które uznano za natchnione, są dzisiaj w kanonie. Podobnie jak Ewangelie, wiemy, że jest ich więcej, ale te są. I wiele różnych źródeł. Natomiast istotną rzeczą jest to, żeby czytać to, co mówi Paweł. Ponieważ Paweł wiedział, jak ma wyglądać Kościół. On to widział, on to rozumiał. I nawet też mówi do Tymoteusza, niechaj cię nikt nie lekceważy, więc być może Tymoteusz wstał i powiedział, słuchajcie, siostry, bracia, nasz wspaniały ojciec duchowy napisał do nas list. Chciałbym go przeczytać. I w tym liście są te słowa, niechaj cię nikt nie lekceważy, ale to jest słowo Pawła. Do zboru. Niechaj cię nikt nie lekceważy. A więc powinniśmy uczyć się, wiecie, tego szacunku do siebie, ponieważ narodziliśmy się na nowo. Ja dzisiaj, tak kiedy myślałem nad tym słowem i rozmyślałem też nad moim nawróceniem, od 90 roku już minęło parę lat, w 90 roku się nawróciłem. Wydawało mi się w moich pierwszych 2-3 latach, kiedy zostałem pastorem, że będzie to największy zbór w Morągu. Wiecie, miałem tyle takich ambicji, marzeń, pragnień, ale dużo też takiej wiary, też entuzjazmu. To wszystko było po drodze korygowane. Pamiętam moją pierwszą taką modlitwę. Założyłem sobie, że będę modlił się w Morągu o 500 osób. Myślę, że to dużo, niedużo, ale na polskie warunki wtedy to byłby to jeden z większych zborów w Polsce. Miałem taką wiarę. Modliłem się przez miesiąc, dwa. Później gdzieś zobaczyłem na jakiejś konferencji, przyjechałem i mówię, no trzeba być bardziej realnym i trzeba zejść do 300. Zacząłem się modlić o 300, później o 200, w końcu o 100. W końcu zacząłem modlić się o 50. I myślę, Boże, co tu zrobić, żeby przekroczyć 30? Bóg korygował wiele rzeczy. Ale człowiek ma takie pragnienie. I mi minęło wiele lat. I dzisiaj, tak naprawdę, kiedy patrzę na Kościół i na życie moje, na służbę, to myślę, że Bogu chyba zupełnie o coś innego chodziło. Nie o te liczby, które mają być, ale o zupełnie o coś innego. Takie moje życie. Bóg ukształtował moje serce i dał mi taką łaskę, że ja mogę mieć wpływ na życie innych ludzi. I dzisiaj jest to dla mnie dumne, bo w słowie proroczym bardzo często jest to też potwierdzone, że może ja sam nie będę oglądał tych wielkich sukcesów mojej pracy, ale ci, którzy przyjdą po mnie, dokonają wielkich rzeczy. I oczywiście to, wiecie, w służbie to się wydaje takie, a wolałbym inaczej. Ale dzisiaj chcę być wzorem i przykładem. Więc niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź na bieżąco wzorem w postępowaniu. Bycie wzorem to jest nauka, to jest coś, czego musimy się uczyć. O co chodzi w tym będąc wzorem? Wiesz, będąc wzorem, to może pierwsza myśl, która się rzuca, no żeby mnie nikt nie zobaczył w restauracji, jak piję alkohol. Może żeby mnie nikt nie zobaczył, jak tam gdzieś jestem w domu pokłócony z żoną. Bądź wzorem. Wiesz, nie mogę się posprzeczać, nie mogę mieć innego zdania. Muszę być idealny mąż, idealny tata, idealny pracownik. I wiecie, może te pierwsze rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, że jest coś ważniejszego od życia codziennego. Oczywiście ważną rzeczą jest, żeby nas nikt nie widział w restauracji. Chociaż dzisiaj wiem, że nie jest to jakiś większy problem. Ale to, na co ludzie patrzą, to, czego chcą widzieć w nas, to wiecie, przede wszystkim chcą widzieć pasję i gorliwość serca do Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.
Są gotowi wiele nam wybaczyć, kiedy widzą nasze serce i naszą pasję do Boga. Nie ma ludzi doskonałych. I jeśli skupisz się tylko na codziennym, takim szarym życiu, gdzie ostatnio odkryłem to, że kiedy ja mówię o uczynkach w naszym zborze, kiedy głosiłem kazanie na temat uczynków, to co miałem na myśli? Wiesz, żeby nikt nie kradł, nie upijaj się. Wiecie, ale kiedy zobaczyłem w Biblii, że pierwsza obrzydliwa rzecz, jeśli chodzi o uczynkowość dla Pana Boga, to było bałwochwalstwo. Odwracanie się od Boga żywego, a zwracanie się do innych bogów. To był uczynek, którego Bóg nie mógł znieść. Z tego powodu ich wymagał. Zobaczcie, nie czytamy w Biblii, że wymagał od nich takiej czystości typu, no, że tam nie możesz się upić. Chociaż Biblia mówi bardzo wiele na temat alkoholu i to nie podejrzewajcie mnie o to. Ale to były rzeczy, jakby, z których można było łatwo pokutować. Łatwo, wiesz, odrzucić to, przyjść do Boga. Ale grzech bałwochwalstwa, przeteczeństwo, cudzołóstwo duchowe było coś, co było nie do zaakceptowania przez Boga. Dlatego widzimy w Biblii takie rzeczy jak Dawid, na przykład, który zgrzeszył z Betrzebą i właśnie Bóg nie urwał mu głowy za to. Ale gdyby Dawid poszedł i oddawał cześć i służył innym Bogom, chcę powiedzieć, na pewno nie spotkałby się z Bogiem. Ponieważ wielu królów z tego właśnie powodu zostało odtrąconych, odrzuconych z powodu bałwochwalstwa i uprawiania duchowego nierządu. A o Dawidzie Bóg powiedział, że jest to człowiek według mojego serca. On nigdy nie odwrócił się do Boga. On miał wiele słabości w swoim życiu, ale miał serce i pasję dla Pana Boga. I to Bóg w nim cenił. Dopiero w Księdze Objawienia, w Apokalipsie zobaczycie, że Bóg mówi o bałwochwalstwie, ale również mówi później o czystości naszego życia i o świadectwie. Ale pierwsza rzecz to jest odwrócenie ludzi od marnych bogów, bożyszczy, a nawrócenie ich do Jezusa. Wiecie, to jest niesamowite. Ja to odkryłem to zaczęłam inaczej patrzeć na moje życie i na życie moich liderów i ludzi z Bożym. Się okazuje, że największym grzechem to nie jest to, że ktoś się tam znowu poszedł i tam wybił. Albo ten jeszcze pali papierosa. Albo ten jeszcze tam plotkuje, mu się zdarza. A ten jeszcze pomyślał, że o bracie. Wiecie, to nie są rzeczy, za które Bóg odtrąca nas na wieki. Ale grzech bałwochwalstwa, wracania do marnych bożeszczy, to jest coś, na co nie ma zgody w Bożym sercu. I zobaczycie to w Biblii. Dlatego też mówi Paweł, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Kiedy mówi o czystości, to ja sprawdzając te fragmenty w źródłach, okazuje się, że Paweł pisząc do Tymoteusza bardzo często podkreślał też te święta, które miały miejsce w Efezie. I pamiętacie Dzieje Apostolskie i też te kulty albo uprawianie bałwochwalstwa, jak było szerokie w tamtych czasach. I Tymoteusz musiał być w czystości, musiał trzymać się, pomimo to, że może ktoś z dalszej rodziny jego, może ze strony taty, byli wyznawcy innych bogów. I może nie jeden raz ktoś powiedział, ojciec, synu, poszedłbyś dzisiaj ze mną na to wielkie święto Artemidy. Ale Paweł mówi, bądź w czystości, bądź czysty. Bądź czysty w swoim sercu, w swoim umyśle. Bóg jest tylko jeden. Bóg jest tylko jeden. I Jemu służyć będziemy. Więc to zmienia jakby nasze serce, myślenie. I o tym Paweł mówi do niego, aby był wzorem dla wierzących ludzi. To znaczy, żeby miał serce i pasję dla Pana Jezusa Chrystusa i aby nigdy nie oglądał się, by pójść za innymi bogami. I to miał być wzór, którego ja wierzę, Tymoteusz pilnował. Poza tym, dlaczego młody wiek? Dlatego, że jak wiecie, jakbyśmy czytali list do Galacjan, który my teraz z Bożym rozważamy, widzicie, wygłosiłem takie kazanie i tylko ze względu na temat chcę tutaj tą myśl poddać. Ile w Ewangelii ma być Chrystusa? Może się wyda to takie dziwne pytanie, ale dzisiaj, kiedy widzę, ile jest właśnie tego Chrystusa w Ewangelii Chrystusowej, to warto sobie zadać to pytanie. Ile Chrystusa? I teraz Paweł mówi, bądź wzorem dla wierzącego człowieka. Miej serce, miej pasję, miej gorliwość i pokaż innym, jak można ufać, wierzyć i żyć. Pokaż to. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie upieram się, żeby w tym 13 wierszu koniecznie zamieniać to słowo zachęcać, a nie napominać. Dlatego, że kiedy my coś próbujemy zmienić albo tłumaczyć, to zawsze znajdą się ci, którzy mają dar napominania i powiedzą, no jak to? Słowo napominać jeszcze kilkanaście lat temu miało zupełnie inne znaczenie. Jeśli byśmy połączyli je z byciem nauczycielem czy ojcem, to chcę wam powiedzieć, że słowo napominać w ustach nauczyciela brzmi zupełnie inaczej, jak to samo słowo w ustach ojca. Kiedy ojciec napomina, robi to w taki sposób, jak to dzisiaj tu słyszeliśmy. Wiecie, ja nigdy nie dostałem od mojego taty żadnego lania. Kodziecki, nigdy nie pamiętam tego. Ale mój ojciec miał taki autorytet, któregoś dnia w nocy wyprowadziłem mu motor. To była taka włeska trzybiegowa. Ja wtedy miałem może 17-18 lat. I pojechałem tym motorem na zabawę. Oczywiście z przodu jedna dziewczyna, z tyłu dwie. I tak gdzieś tam w czwórkę tym motorem, przez las, ścieżkami, 4 czy 5 kilometrów na sąsiednią wioskę na zabawę. I postawiłem ten motor na podwórku u kogoś. I w nocy ktoś ukradł ten motor. Przyglądam, szukałem, już prawie się rozwidnia, motoru nie ma, wszyscy już się rozjeżdżają, każdy zabrał swój, a mojego nie ma. To był nowy motor. Przyszedłem do domu, poszedłem spać, przykryłem się kobrami I mój ojciec o 6 rano stawał i mieliśmy jeszcze tam jakieś gospodarstwo i tam coś zrobili w oborze. No i później szybko, wiesz, kurtkę, motor i do pracy. I ubrał się, idzie po ten motor, a motoru nie ma. Przychodzi do domu i Andrzej, raz, dwa, trzy, gdzie motor, ja śpię, nie słyszę. Oczywiście zdał sobie sprawę, mój ojciec i nic nie zrobił tego dnia, po prostu poszedł na autobus, pójdł i znalazł ten motor gdzieś w polach, rozkradziony, wiesz, była tylko rama i silnik, nawet siedzenia nie było zbiornika, lampy, instalacji elektrycznej, no ale chociaż trochę było tego motoru, zabrałem ile było, przyprowadziłem do domu i pamiętam jak pokupowaliśmy wszystkie części i w niedzielę skręcałem ten motor z ojcem. I oczywiście trudno było wtedy dopasować, żeby taki sam kolor był i tak dalej. Wiecie, to brało się w sklepach, był taki czas, kiedy co jest. I tam był zbiornik do motoru, ale tam ojciec miał czarny, a tutaj był jakiś pomarańczowy. Ale trzeba było wziąć ten pomarańczowy. Siedzenie też jakieś inne, lampa inne i to wszystko. No, ale już później wyglądał bardziej jak składak, a nie jak motor. I kiedy już go tak poskładaliśmy i chyba to ojca bardzo zdenerwowało, że on jest taki kolorowy, ten motor. Spojrzał na mnie w pewnym momencie i odszedł, rozpłakał się. I ja dzisiaj kiedy myślę o tym, to wiecie, wiem jaki to jest, jak wielki autorytet miał ojciec. On nigdy mnie nie uderzył. Ale jego słowo, jego podejście, jego napominanie, wychowywanie było takie, że po prostu przemieniało nasze życie. Przemieniało. Mama była zupełnie inna. Mama nas tam ścierką, drutem, czym się popadło. Ale jej wychowywanie nie miało większego wpływu na nasze życie. Natomiast to, co robił ojciec, było niesamowite. I wiecie, kiedy słyszysz takie słowo, napominam cię i ono wychodzi z ust ojca, ono ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego często mówimy, że jest to bardziej słowo, które ku zachęcie, a nie ku takiemu napomnieniu, że jak tutaj mówiliśmy na początku, że gdyby Paweł odwrócił, wiecie, te słowa, on miałby zupełnie inne znaczenie. Więc dopóki przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie proroczego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Kolejna rzecz, zobaczcie, jak Paweł mówi, powołuje się, apostoł Paweł jest ojcem duchowym Tymoteusza. On go zrodził i prowadził go i później też go ustanowił starszym. Był chyba jednym z najmłodszych prezbiterów, jeśli chodzi o Tymoteusza. Ale też Paweł, mówiąc czy ordynując go, wkładając ręce na niego, miał też prorocze słowo do Tymoteusza. I dlatego teraz, po jakimś czasie, kiedy próbuje zachęcić Tymoteusza, bo nie jest łatwą rzeczą, wiecie, Tymoteusz musiał się mierzyć z judeochrześcijanami. Mówiłem o tym liście do Galacji, gdybyście zobaczyli, jak wielki wpływ był judeochrześcijan na chrześcijańskie zbory, szczególnie na zbory pogańskie. I pamiętacie, to się ciągle ważyło, czy mają być obrzezani, czy nie, mają jeść wieprzowinę, czy mają nie jeść, czy ma składać ofiary, czy nie składać ofiar, czy mają się stawać Żydami, czy nie. Wiecie, to był potężny wpływ judaizmu na chrześcijaństwo. I w gruncie rzeczy apostołowie Piotr, Jakub powiedzieli, że nie będziemy na pogan wkładać większego ciężaru poza tymi czterema rzeczami. Ale wiecie, to tak postanowili apostołowie, 12. Ale kiedy Kościół rozrastał się, to jak wiecie, wielu ludzi chciało mieć wpływ na młodych pastorów i na zbory. I to, że Piotr i Jakub, będąc w Jerozolimie, powiedzieli tak, to jeszcze nic nie znaczy. Ponieważ tam w Efezie byli judeochrześcijanie, nauczeni w Piśmie. Oni chcieli też wywierać bezpośredni wpływ. Co ma zrobić? Z jednej strony ma tutaj autorytety, zakonoznawców. Z drugiej strony jest Paweł, ale jest daleko. I teraz jak to wszystko pogodzić? Dlatego też mówi, pilnuj czytania napominania, nauki, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie proroczego orzeczenia przez Bożenie rąk starszych. Nie zaniedbuj tego daru łaski, który został ci dany, powierzony. Paweł odnosi się, być może tu nie mamy zapisanego proroctwa, które on skierował do Tymoteusza. My mówimy tylko o darze łaski i o orzeczeniu, proroczym orzeczeniu, ale my nie znamy treści tego proroczego orzeczenia. Natomiast Tymoteusz na pewno miał go mocno w swoim sercu. Paweł również pamiętał to proroctwo. I na to proroctwo powołuje się i być może to proroctwo było też szczególnym proroctwem, które dawało autorytet Tymoteuszowi. I do tego autorytetu odnosi się teraz apostoł Paweł. Tymoteuszu, wspomnij to, co Bóg powiedział o tobie, a nie to, co mówią inni. Buduj swoje życie w oparciu o prorocze orzeczenie. Na podstawie proroctw. Ponieważ to one wywindowały cię, to te proroctwa spowodowały, że włożyliśmy ręce. To, że odkryliśmy ten dar w tobie. To, że widzieliśmy w tobie sługę Bożego. I tego trzymaj się. Wiecie, jak łatwo jest pozbawić ludzi autorytetu? Ostatnio powiedziałem u nas, bo często tak się mówi w kościele, to jest trochę przerażające. Skorygujcie też to może w swoim własnym życiu. Mówi się tak już teraz powszechnie, że my nie mamy autorytetów. Nie mamy autorytetów. Wiecie, nie do końca chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że to nie jest kwestia braku autorytetu. To jest kwestia uznania autorytetów. To nie jest to, że nie ma tych autorytetów. One są, ale one nie są dla nas. Nie darzymy tych ludzi autorytetem. Z różnych powodów to się tak stało. Między innymi być może z powodu świadomości, nauki, rozpowszechniania Pisma Świętego, różnych teorii, wiecie, internetu, w dobie, w jakim my dzisiaj żyjemy, wykształcenie. I tak dalej. Dzisiaj w naszym kraju co drugi to magister. To wiecie, nikt nie może powiedzieć, że to nie ma wykształcenia. W tamtych czasach wielu ludzi czytać nie umiało. Więc mieli autorytety, odnosili się do autorytetów. Dzisiaj wszystko się pozmieniało. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie proroczego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz i w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Postęp naszego, to jest ten progres w naszym życiu i z jednej strony to jest dobre, kiedy my możemy uczyć się. I jak mówi Paweł gdzieś w innym miejscu, że patrząc na staż wiary, to już powinniście być nauczycielami słowa, a wy nadal potrzebujecie mleka. Zobaczcie, to jest, pokazuje nam to, że jak wielki wpływ był judaizmu czy judeo-chrześcijan na wierzących ludzi. Jak wielki, bo skąd, to nie jest tak, że oni nagle przestali wierzyć, że znowu, wiecie, mleka potrzebują Ewangelii. Żeby, co, mają się znowu nawrócić, znowu mają przyjąć chrzest wiary? Nie, oni byli ochrzczeni, oni byli wierzącymi, ale byli pod wpływem różnych nauk. Byli pod wpływem nauk. I teraz nie byli w stanie nauczać. Dlaczego? Bo już przyjęli jakąś inną naukę. A więc do Tymoteusza Paweł mówi, pilnuj tego proroczego orzeczenia i tego, czego cię nauczyłem. Pamiętaj, skąd to wszystko masz. Nie daj się zwieść. Dlatego to słowo nie zaniedbuj tego, dar łaski. Nie zaniedbuj go. Wiecie, ja kilka razy chciałem zostawić moją służbę. Ale przecież Bóg dał mi dar łaski. Dlaczego miałbym go zaniedbać? Ja chcę się w nim rozwijać. Ja dzisiaj widzę różnicę w moim życiu, w kaznodziejstwie, widzę zmiany w moim życiu, widzę progres, widzę to, wiecie, jak ja dzisiaj wspomnę moje pierwsze kazanie, jakie wygłosiłem w Olsztynie. Rwałem się do służby. I pamiętam takiego, przyszła taka sytuacja któregoś dnia w zborze, że pastor nie mógł przyjechać na nabożeństwo, ponieważ miał jakiś atak brzucha, i przyjechała jego żona i mówi: Andrzej, nie będzie dzisiaj Włodka, więc musisz poprowadzić nabożeństwo. Ja, a ja taki przerażony, nie będzie. Kto kazanie wygłosi? ale tam podeszli bracia i mówi, nie miewasz się, mówi, każdy po drogu coś powie i jakoś będzie. Wiecie, ja już wtedy wiedziałem, że to nie może tak być z Boże, że wyjdzie każdy i coś powie. Potrzebne jest, miałem taką odpowiedzialność, że słowo. I modliłem się, padłem na kolana i wołałem sobie do Boga, Boże, uzdrów mojego pastora. I gdyby go żona nie zostawiła z dziećmi, to prawdopodobnie by przyjechał na nabożeństwo, bo ból ustąpił. Więc dla mnie to było takie świadectwo, ale to niesamowite, że kiedy modliłem się, to przyszedł cud. Ale że nie miał z kim dzieci zostawić, więc nie przyjechał. I musiałem to kazanie, nawet nie musiałem, chciałem, wypuściłem to kazanie, ale ja je pamiętam. Pamiętam je do dzisiaj. I do dzisiaj zastanawiam się, jak ja mogłem te pewne rzeczy powiedzieć. Powiedziałem wtedy, że chrześcijanie są jak krowa upalowana na łańcuchu i chodzi wokół tego swojego pana. Wiecie, jak dzisiaj myślę, to się w życiu nie uszył takiego obrazu, ale wtedy tak palnąłem, do dzisiaj go pamiętam. Cóż to było za kazanie. Moje pierwsze w życiu. Ale później wygłosiłem jeszcze kilka, po których zdecydowałem, że jednak kaznodziejstwo nie jest dla mnie. Po prostu coraz bardziej się ośmieszałem, coraz bardziej byłem taki bezradny w tym wszystkim. I przestałem mówić. Przestałem. Ale później zostałem znowu zachęcany. I jakoś tak Pan Bóg sprawił, że w końcu nabrałem, ukrzepłem. I dzisiaj nie mam już takiego problemu. Dzisiaj chętnie usługuję. I szczerze powiem, nie najgorzej usługuję. Więc nie chcę powiedzieć, że wiecie, znów robię te kroki takie małe, stawiam beznadziejnie kaznodzieja, wszyscy inni lepsi. Dzisiaj myślę już nieco inaczej o sobie. Widzę progres w moim życiu, widzę wzrost. Widzę poznanie, zrozumienie, z czego się bardzo cieszę. I z całą pokorą chcę służyć Bogu najlepiej, jak potrafię. Więc mówi Paweł, nie zaniedbuj tego daru łaski. Rozniecaj go sobie. Rozpalaj i służ. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Więc ten postęp ma być w nas. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Wiecie, to są niesamowite słowa zachęty dla Tymoteusza, który najprawdopodobniej miał bardzo wiele przeciwności i wiele różnych smutnych historii w naszym życiu. To jest bardzo ważne, żebyśmy umieli doceniać ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w służbie, są pośród nas, a my, nie krytykując ich, ale zawsze widząc ten progres i mówiąc, widzę jak rośniesz, widzę jak dzieją się pewne zmiany w twoim życiu i Bogu niech będą za to dzięki.
Amen.
Również w życiu Pana Jezusa Chrystusa jest wiele takich słów, które są zachętą, bo wiecie, tej zachęty potrzebuje każdy człowiek. Czy myślicie, że 12 apostołów nie potrzebowało zachęty? Wiecie, ile oni razy mieli pomysł na to, żeby po prostu pójść i odejść. I bardzo często i okazje były ku temu. Było wiele okazji do tego, żeby sobie dać spokój. Ale Pan Jezus, który wie, jak jest, nie poddaje się, jak ja nieraz mówię, Pan Jezus nie poddaje się w walce o człowieka, w walce o lidera, w walce o przywództwie. Pan Jezus nie rezygnuje z nas tak szybko, jak często my zrezygnujemy sami z siebie albo z innych. I potrzebowali tego również apostołowie. To nie byli herosi. To dzisiaj my często mówimy, jak patrzysz na Piotra, który niektórzy mówią, bo Piotr to jak chorobiewka. Wiecie, Piotr był taką chorobiewką, że postanowił umierać na krzyżu inaczej jak Jezus, bo uważał, że krzyż nie jest godnym miejscem jego. On był rozkochany w Jezusie. Rozmiłowany. Ale był czas w jego życiu, kiedy potrzebował zachęty. Potrzebował słowa wsparcia, pocieszenia. Potrzebował Jezusa. I któregoś dnia Pan Jezus mówi takie słowa, z których my oczywiście zrobiliśmy inną rzecz, inną przydatność dla nas. Nie bój się maleńka trzódko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Wiecie, te słowa to są słowa zachęty dla 12 apostołów. My zrobiliśmy z tych słów, wiecie, to, że maleńka trzódko, nie bój się, bo tu se siedzimy i maleńka trzódko, jakże pasuje ten fragment dzisiaj do rzeczywistości. Ten fragment jest powiedziany do 12 apostołów, których Pan Jezus wziął na osobność, popatrzył na nich i Bóg wie, On wiedział, jakie są myśli w ich sercach. A jakie są, za chwilę przeczytam wam inne. On wiedział, że niektórzy z nich mają dosyć, tak jak Tomasz niewierny, o którym mówimy, że jak nie włożę palca i nie dotknę, nie zobaczę, nie uwierzę. Czy myślisz, że to pierwszy raz w jego życiu pojawiła się taka myśl? Wiecie, kiedy tydzień temu usługiwałem na temat wydania Pana Jezusa, to zdałem sobie sprawę, że to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, tym pasyjnym, tym tygodniu męki, to w sercach uczonych w Piśmie, wiecie, od kiedy to trwało, zanim podjęli decyzję o ukrzyżowaniu Jezusa? Oni to pielęgnowali w swoich sercach przez wiele dni. W momencie, w niedzielę już, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, oni już wtedy byli pełni gniewu i mówią: nie pozwól, aby oni tak mówili o Tobie. Tam się rodziła złość w ich sercach już dawno do tego, żeby zabić Jezusa. Podobnie wielu innych uczniów miało mnóstwo wątpliwości. Mnóstwo. Judasz, widzicie, ten człowiek, myślicie, że to taki oskazany koniecznie na piekło? Wiecie, on miał też wyobrażenie Jezusa. On się rozczarował, ponieważ po wieździe, kiedy Jezus wjechał, jemu się to podobało, wszyscy krzyczeli: król, wielki król, błogosławiony i tak dalej. Wszyscy mieli nadzieję. Już nawet chwilę później przychodzi mama i mówi: słuchaj, już jak to królestwo twoje będzie miało funkcjonować, to jeden po prawicy, drugi po lewicy z moich synów. Więc oni wszyscy już dzielili mu to ostatni tydzień. Ale byli wszyscy rozczarowani, ponieważ od niedzieli do środy, do czwartku, kiedy Jezus na ostatniej wieczerzy i kiedy później widzicie, że Jezus mówi zupełnie o czymś innym, Judasz zobaczył, że on wcale nie zamierza przejąć teraz królestwa ani świątyni, wcale się tam nie wpycha do tej świątyni. Wiecie, nawet ten Szymon trędowaty, prawdopodobnie, bo skąd się te tłumy wzięły tam, które krzyczały Hosanna królowi Dawida? Szymon też być może był jednym z tych, który zwołał tych ludzi i też myślał pewnie, że Jezus przejmie świątynię teraz. A nagle wszyscy rozczarowani, ponieważ jego królestwo nie jest królestwem z tego świata. I oni potrzebowali zachęty. Dlatego też Jezus mówi: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Wiecie, to musiały być niesamowite mocne słowa w sercach Piotra, Jakuba, 12 innych, którzy mieli wiele wątpliwości w swoim życiu. Inny fragment, który pokazuje jakby może jeszcze lepiej to miejsce. Czytamy takie zdanie: a ci, którzy to usłyszeli, rzekli: któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł: oto my opuściliśmy, co było nasze, i poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Pomyślcie przez chwilę, jak mógł odczytywać Piotr i 12 apostołów, jak mogli odczytać te słowa, które mówi do nich Jezus: nie ma takiego, który by opuścił dom, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym. I teraz, gdy oni się skoncentrowali na czasie obecnym i na tym, że no, ja miałem jedną łódkę, miałem kawałek tam swojej służby i pracy, a teraz Jezus mówi, będę miał daleko więcej, może będę miał całe stado, cały port łódek. Co to znaczy? Będę miał wszystkiego pod dostatkiem teraz. A później? A po śmierci życie wieczne. Więc widać, że oni potrzebowali zachęty. Potrzebowali słowa pocieszenia. Oni nie rozumieli jeszcze Jezusa. Ale Jezus, wiedząc o ich myślach, pamiętacie, kiedy Jezus mówi: czy wy też chcecie odejść? Czyż nie potrzebowali słowa zachęty? Wsparcia? Wiele razy rodziły się wątpliwości. Ale Pan Jezus przychodził i mówi: nie martw się, nie martw się, ufaj, ja jestem, ja ci pomogę, ja będę cię wspierał. I wiesz, ile razy liderzy mają dosyć, wiesz, ile razy, ja pamiętam na zborze nawet w prostych rzeczach, mieliśmy dyżury na sprzątanie kaplicy, ale wiecie, mamy duży zbór, to zajmuje nam to kilka godzin, posprzątanie całego zboru, góry, dołu, biura, w innych pomieszczeń, łazienek, trzeba tam przyjść na 3-4 godziny. I wiesz, przez pierwszy tydzień, miesiąc, jak raz tylko ci w roku wypadnie dyżur, to się cieszysz. Ale jak po drodze pięć osób zrezygnuje i nagle się okazuje, że trzeba raz w miesiącu przyjść 4 godziny, to kto to będzie robił? Jak łatwo się zniechęcamy. I w końcu, wiecie, z tego wszystkiego musieliśmy zacząć płacić za sprzątanie zboru. Jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj na Białorusi, to by nas wyśmieli. Ale jakbym kiedyś powiedział w Niemczech, że za darmo ludzie sprzątają, to by się nadziwić nie mogli. Jak to? Nie płacicie za sprzątanie, za darmo to robią. No skąd takich ludzi bierzecie? No, na Ukrainie i na Białorusi jeszcze są. A więc ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Jezus mówi, nie martw się. Nie martwcie się, gdyż ci, którzy coś zostawili i poszli za mną, otrzymają daleko więcej.
Amen.
Daleko więcej. I w czasie obecnym, a w przyszłości życie wieczne. I to jest cudowne. Do Tesaloniczan, Paweł, to jest ostatni wiersz, który chciałbym się podzielić z wami. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgorętszej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za zło nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Więc zobaczcie, jak to jest ważne, żeby podziękować tym, którzy przyjdą tutaj wcześniej i otworzą to miejsce. Jak ważne jest to, że ktoś weźmie śpiewnik i przygotuje kilka pieśni. Wiecie, po latach to nam się wydaje, że to, no a co to takiego strasznego? No to weź gitarę i następne uwielbienie ty przygotuj. No bo ja nie umiem grać. No jest tydzień, możesz się nauczyć. Jest to wielka rzecz. Więc spróbujmy zobaczyć. Może ktoś przyszedł i kawę kupił. Może ktoś zrobił coś. Wiecie, jak to jest ważne, żebyśmy się doceniali, bo każdy z nas ma inną służbę. Każdy z nas ma inne obdarowanie przez Boga. I każdy z nas jest do czegoś innego stworzony, ale służba każdego z nas jest niesamowicie ważna. Dlatego myślę, że pasuje też to, o czym mówię, że może więcej w nas powinno być ojcostwa, jak tylko samego nauczyciela. Jak ma być, to każdy z nas dobrze wie. Ale jak jest, to też każdy wie. Więc nie szczędźcie dobrego słowa dla tych, którzy podjęli się jakiejkolwiek pracy. Fajnie, że jesteś, fajnie, że to robisz, fajnie, doceniamy to. Jesteśmy ci wdzięczni, naprawdę jest to super. Jesteś niezbędna, jesteś potrzebna. Ostatnio rozmawiałem z moim synem i mówiłem, bo u nas Emil wyjeżdża do Iławy, do zboru, człowiek, który prowadził uwielbienie wiele lat w naszym zborze. Jest diakonem, kaznodzieją, bardzo dobrym kaznodzieją. I on teraz będzie przejmował od lipca zbór w Iławie. I powstaje oczywiście luka, bo potrzebujemy teraz zmiany w uwielbieniu. Mamy kolejne osoby, mamy fajnych młodych ludzi. Mamy takie małżeństwo, które przyjechało do nas z Gdańska. On jest lekarzem, ona pracuje w przedszkolu. Jest niesamowicie uzdolniony muzycznie też. I on bardzo chętnie chce usługiwać. Mamy drugą siostrę, która też kiedyś prowadziła uwielbienie w naszym zborze. Ale spotkaliśmy się teraz razem, aby z nimi porozmawiać i zachęcić ich. I tak mówiłem mojemu synowi, Danielowi, że takie spotkanie będę miał. A Daniel mówi, tato, ja na twoim miejscu to wziąłbym ich do restauracji, kupiłbym wystawny obiad i przede wszystkim bym im podziękował, że zechcieli być w tym zborze. I to zacznij od tego, że cieszysz się, że są w tym zborze. Wiesz, on otworzył mi oczy, bo dla mnie jest takie oczywiste. Ja chciałem zrobić to tak, że ja pójdę do nich i powiem im, słuchajcie, jak mi wyjeżdża, teraz potrzeba, żebyś ty i ty grał.
No właśnie.
A weź ich do restauracji, zapłać. Niech zbór zapłaci za ten obiad. przecież oni będą służyć całemu Kościołowi. Ja się, Boże, 20 kilka lat jestem pastorem, a on dopiero pierwszy rok wie więcej ode mnie. Potrzebujemy tego słowa zachęty. Potrzebujemy. Jesteście niesamowicie cenni, niesamowicie wartościowi. I pomimo wielu różnych trudności w waszym życiu, jesteście tu. I jesteście tu nie tylko dla siebie. Jesteście tutaj też dla mnie. Jesteś tu dla swojej siostry i brata. Dla innych. Podjęliście się służby i życia w tym kościele. Zdecydowaliście się, że będziecie tutaj razem. Więc wspierajcie razem się nawzajem, a niech Bóg okaże wam łaskę. Bądźcie silni i mocni.
Amen.
W Jezusie Chrystusie.
Amen.
Amen.